Radio Gdańsk za 22 minuty, godzina 15. Dzwonimy do profesora Krzysztofa Narkiewicza, kierownika Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMED-u. Wspólnie ze mną w studiu Beata Gwoździewicz. Witamy pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie.
Panie profesorze, ja spytam jak samopoczucie, bo pan, jak wiem, odbył kwarantannę już po...
Tak, ja już skończyłem kwarantannę, ale to była kwarantanna wynikająca z powrotu z zagranicy. Także czuję się dobrze. W okresie kwarantanny też byłem aktywny zawodowo. Funkcjonujemy w systemie telewizyt dla naszych chorych, również jeżeli chodzi o dydaktykę. No, przeszliśmy na e-learning, także właściwie wiele różnych aktywności prowadziłem.
Ja chciałam spytać, jak wytrzymał pan te dwa tygodnie w izolacji, ale to była aktywna izolacja.
Była to aktywna izolacja. Praca, próbowałem też być aktywnie fizycznie. Bieżnia, która przez dłuższy czas stała nieużywana, stała się bardzo dobrą odskocznią do tego, żeby trochę być również aktywny fizycznie.
Przydała się tym razem. Panie profesorze, niektórzy łamią kwarantannę. Dlaczego w tym wypadku zagrożenia koronawirusem izolacja jest tak ważna?
To jest olbrzymi błąd. Łamanie kwarantanny jest rzeczą skrajnie nieodpowiedzialną. Trzeba powiedzieć, że kwarantanna jest chyba jednym z najważniejszych sposobów zahamowania tej pandemii. Mamy dowody z krajów takie jak zwłaszcza Włochy. Późne rozpoznanie zagrożenia, nieprzestrzeganie różnego rodzaju zaleceń, a potem nieprzestrzeganie kwarantanny doprowadziło do tego, że ta fala wzrostu zachorowań przerodziła się w zupełnie niekontrolowane tsunami. Także pamiętajmy o tym, że łamiąc kwarantannę możemy się przyczynić do tego, że ta pandemia, która jak wiemy w Polsce jest też już olbrzymim wyzwaniem, może się stać prawdziwym tsunami. Dlaczego warto zachowywać? No jesteśmy, jesteśmy w grupie ryzyka. Ta kwarantanna przy powrocie z zagranicy, tak jak w moim przypadku, wynika po prostu ze statystyki. Wracając z tych krajów, gdzie ryzyko zakażenia było większe, powinniśmy się poddać właśnie tej dwutygodniowej obserwacji. No drugi typ to kwarantanna w momencie, kiedy mieliśmy kontakt z osobą chorą i wtedy no, może być to jeszcze ważniejsze.
A czy to jest tak, że jeśli mamy kontakt z osobą chorą, to początkowo może nam nic nie być. Oczywiście może ta choroba się rozwijać, ale jeśli spotkamy się kilka razy z osobami chorymi, to będzie ta choroba w nas szybciej się rozwijać? Nie wiem, czy ja to jako laik mówię,
znaczy,
tak?
Znaczy, po pierwsze są prace pokazujące, że bardzo przejściowy kontakt z osobą chorą, minięcie kogoś na korytarzu czy na schodach, jeżeli ta osoba się okaże, że później była chora, oczywiście nie znaczy, że sami zachorujemy. To ryzyko jest bardzo, bardzo małe, grubo poniżej 1%. Także jest to choroba na pewno bardzo niebezpieczna, ale nie jest skrajnie niewyobrażalnie zakaźna.
Ale lekarze na całym świecie, panie profesorze, powtarzają, że najbardziej zagrożeni tym wirusem COVID-19 są osoby, pacjenci z innymi obciążeniami, czy to onkologiczne, czy kardiologiczne, czy z nadciśnieniem tętniczym, astmą,
pani
redaktor, czy POHP.
Ja powiem tak, że to nie jest rzecz wyjątkowa dla tej pandemii. W przypadku każdej pandemii, każdej innej choroby, no między innymi grypy, mówię w cudzysłowie zwykłej grypy, pamiętajmy, że te osoby są dużo bardziej zagrożone. Często nie jest to konsekwencja samego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego, ale często wieku, bo wiemy, że osoby starsze mają bardzo wiele różnych chorób. Stąd między innymi chociażby dla samej grypy no mamy bardzo podobne zalecenia, unikanie infekcji w okresie, kiedy jest duże zagrożenie ryzyka samą grypą jaką taką, żeby osoby, które mają choroby układu krążenia sercowo-naczyniowego unikały, również żeby się szczepiły. To w naszym kraju jest olbrzymie wyzwanie, bo w Polsce niestety szczepienia dotyczące grypy Bardzo niewiele osób się szczepi, a trzeba powiedzieć, że w przypadku chorób układu krążenia należy koniecznie się szczepić.
No, szczepią się głównie pewnie osoby, które są pod nadzorem lekarskim i do tych zaleceń lekarza się stosują. Czy prawidłowe zachowanie i leczenie chorób serca, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy może chronić przed wirusem? Czy jeśli zachowujemy się tak, jak lekarz nam wskazuje, to może być pewną ochroną?
Zdecydowanie tak. Oczywiście nie mamy stuprocentowej gwarancji, że zabezpieczymy się przed infekcją, ale to ryzyko na pewno zdecydowanie zmniejszamy. Mhm. Trzeba powiedzieć, że wszystkie towarzystwa medyczne jednoznacznie mówią, pomimo pewnego szumu informatycznego, informacyjnego dotyczących różnych klas leków, dla leków sercowo-naczyniowych, dla leków cukrzycowych, dla leczenia chorób płuc, nie powinniśmy zmieniać sposobu leczenia. Mhm. Te informacje, które się pojawiają, że być może niektóre leki nadciśnieniowe zwiększają ryzyko, to są wszystko informacje niepotwierdzone. I bardzo mocno bym apelował do tego, żeby kontynuować leczenie. Jeżeli przyjmujemy leki na nadciśnienie, bierzmy je tak samo. Jeżeli bierzemy leki z powodu chorób serca, bierzmy tak samo, jak do tej pory braliśmy. Jeżeli bierzemy leki obniżające cholesterol, leki, które wpływają na krzepliwość krwi, niczego nie powinniśmy zmieniać. Nie powinniśmy odstawiać tych leków. To jest rzecz najważniejsza dla tych chorych, bo odstawienie tych leków pogorszy stan układu krążenia, układu oddechowego i w tym momencie stajemy się dużo bardziej podatni na infekcje. Także jeżeli coś możemy zrobić dla swojego zdrowia oprócz izolacji, oprócz przestrzegania kwarantanny, jeżeli jest ona konieczna, to kontynuowanie dotychczasowego leczenia.
No właśnie, bo pojawiają się takie informacje co do stosowania niektórych grup leków, że...
Powiem, to są wszystko informacje często albo niepotwierdzone, albo rodzaje fake news, także z całą świadomością potwierdzam. Śledzę na bieżąco artykuły. Każdego dnia okazuje się kilkanaście nowych prac, kilkanaście różnych stanowisk towarzystw europejskich, amerykańskich i te zalecenia są jednoznaczne. Nie ma żadnych dowodów, że którekolwiek z tych leków mogą predysponować do rozwoju infekcji.
A czy ryzyko COVID-19. Zakażenia wirusem u chorych na cukrzycę typu pierwszego, taką młodzieńczą cukrzycę i typu drugiego są takie same czy inne?
Możemy mówić jedynie o pewnych przesłankach takich pośrednich, ale generalnie rzecz biorąc uważa się, że ten potencjalny wzrost ryzyka jest niewielki. To ryzyko dużo bardziej możemy niestety sobie sami zwiększyć, jeżeli będziemy w kontakcie z osobą zakażoną, zwłaszcza z osobą, która będzie miała objawowe zakażenie COVID-em. Ta osoba, która kaszląca, gorączkująca, mamy dłuższy kontakt, to ryzyko jest zdecydowanie większe niż u osoby, która jest osobą bezobjawową. Oczywiście powinniśmy unikać tego kontaktu, ale szczególnie w tym momencie, kiedy jest to chory pełnoobjawowy, kaszlący, to te ryzyko staje się bardzo, 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 bardzo duże. Także oczywiście, jeżeli mamy choroby współistniejące, bądźmy jeszcze bardziej ostrożni, ale nie panikujmy. To nie jest powód, że nasze ryzyko jest 2, 3 czy 4 razy większe. Zachowując wszystkie te reguły ostrożności, przyjmując dotychczasowe leczenie, to ryzyko na pewno zmniejszamy. Tu może jeszcze warto, pani redaktor, powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie mówimy naszym chorym, zostań w domu. I to jest bardzo dobra rada. Szpitale wydają się miejscem, gdzie my powinniśmy unikać, ale jednocześnie w przypadku tych stanów, które wiążą się z zagrożeniem życia, czyli zawału serca, udaru, jeżeli występują objawy sugerujące występowanie tych stanów, nie bójmy się kontaktu ze służbą zdrowia. Oddziały ratunkowe mają mechanizmy zabezpieczające przesiewający tych chorych, którzy nie trafiają z powodu COVID-u i szukajmy tam pomocy, bo doświadczenia włoskie, tragiczne doświadczenia pokazują, że przy oczywiście nieszczęściu związanym z samą pandemią obserwuje się również nieszczęścia związane z tym, że chorzy nie trafiają w trakcie zawału. Jeżeli trafiają, to trafiają dużo później, w dużo gorszym stanie, są mniej stabilni. Trafiają na oddziały intensywnego nadzoru, tak bardzo potrzebne dla chorych zakażonych COVID-em. Także tu Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, inne towarzystwa apelują. Oczywiście nie idźmy do lekarza, jeżeli nie ma ewidentnego powodu. My przekładamy wizyty ambulatoryjne u naszych chorych, przekładamy hospitalizacje, tak zwane planowe hospitalizacje.
Mm-hmm. Ale nie bójmy nadal się pytać, tak? Nie bójmy się dzwonić.
Nie bójmy się pytać, ale przede wszystkim, jeżeli mamy objawy zawału, udaru i tak dalej, szukajmy natychmiast pomocy, jedźmy do szpitala, bo to są stany zagrożenia życia i żeby nie było trochę tak, że tych ofiar, właśnie tych obaw będzie więcej niż ofiar samej infekcji COVID-em.
Rozumiem, że część szpitali jest wydzielona dla tych osób, które mogą być zakaźne. Część jest dla tych, które wymagają natychmiastowej pomocy. A proszę powiedzieć, bo część zabiegów planowanych została odwołana, a czy właśnie w tym okresie takiej zakaźności mogą być wykonywane na przykład wszczepienia rozrusznika, bo to jest konieczne, czy ablacje?
Jeżeli są wskazania życiowe, to oczywiście te zabiegi są wykonywane i zabiegi chirurgiczne, i zabiegi kardiologii inwazyjnej. Oczywiście toczą się procedury onkologiczne, hematologiczne, gdzie wiemy, że pewne rzeczy nie można odłożyć w czasie. Ale w przypadku tych zabiegów, które nie ma aż tak wielkiej pilności, no to ze względu na sytuację wskazane jest ich odłożenie.
Panie profesorze, a jak to wygląda, jeśli zostanę zarażona, nie wiedząc o tym jeszcze, że tak, mam w sobie ten wirus, to w jakim czasie zarażam?
Jeszcze najczęściej jest po te dane są rozbieżne, ale najczęściej jest to po kilku dniach.
Najczęściej nie od razu?
Nie, na pewno nie od razu. Na pewno w tej chwili, bo dotychczasowe nasze doświadczenia, powiedziałbym w skali światowej, oczywiście mamy już coraz więcej polskich doświadczeń, ale głównie to były doświadczenia z Chin. Jest w tej chwili sporo publikacji danych z Chin, ale musimy pamiętać, że ta populacja chińska na pewno się pod bardzo wieloma względami różni. Również i czynników ryzyka. Tam jest dużo więcej palaczy i tu też apel. Jeżeli ktoś jest palaczem, a chce zrobić jakiś krok, żeby zmniejszyć ryzyko w ogóle różnego rodzaju zakażeń, a także zakażeniem COVID-em, to na pewno rzucenie palenia papierosów będzie rzeczą niezwykle ważną.
To dobry powód.
W tej chwili bardzo dobry powód. A w tej chwili mamy coraz więcej danych napływających ze Stanów Zjednoczonych. Tam rzeczywiście jest to tsunami, ponad 20 tysięcy nowych chorych dziennie i tutaj ten system amerykański na pewno w niektórych miejscach też się załamuje, ale dużo bardziej dokładnie zbiera pewne dane i tych danych nam będzie...
Panie profesorze, jeszcze tak na szybko, jeśli możemy prosić, jakie objawy powinny nas zaniepokoić tak na 100%?
Znaczy na pewno gorączka, kaszel, uwzględnienie tego, czy mieliśmy kontakt z osobą, która może być zakażona wirusem, to jakby te rzeczy najważniejsze. Trudne jest czasami to do diagnozowania z innymi rodzajami infekcji, ale jeżeli są objawy, rzeczywiście
nie czekać.
Zupełnie nie czekać i trafiać, kontaktować się tak, jak jest to sugerowane telefonicznie z sanepidem. I w dalszych przypadkach trafiać do tych miejsc, które są dedykowane temu, w naszym przypadku głównie szpital zakaźny.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za te informacje. Gdański Uniwersytet Medyczny to taka uczelnia, która kontaktuje się z całym światem, zbiera informacje o koronawirusie. Z pewnością, jeśli pan pozwoli, będziemy korzystać jeszcze niejednokrotnie z pana doświadczenia. Dziękuję. dziękuję tymczasem bardzo, życząc zdrowia
oczywiście. Przede wszystkim zdrowia i siły i przede wszystkim rozsądku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Telefonicznym gościem Radia Gdańsk był profesor Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym rozmawiała Beata Gwoździewicz. Dziękujemy bardzo. Teraz za 7 minut, godzina 15 w Radiu Gdańsk, kalendarium historyczne.